Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajło, witam Państwa. W studiu goście Wiolata Tomczak, posłanka Polski 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Sławomir Rybicki, senator Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry.
I Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
No właśnie, dzisiaj jest takie święto wszystkich nas, bo wszyscy dziećmi byliśmy i nawet można by powiedzieć, że w jakimś sensie jeszcze tymi dziećmi jesteśmy. A jak wy byliście dziećmi, to marzyliście, że kim będziecie? Politykami, Marcin Horała?
Ja założyłem w przedszkolu partię polityczną z kolegami. Napracowałem regulamin, zrobiłem legitymację i pisaliśmy precz z komuną na ścianie w przedszkolu pisakiem, bo to takie późne lata 80., więc coś tu jest na rzeczy, zdecydowanie. Bo ja się bardzo wcześnie nauczyłem czytać jako trzylatek i czytałem takie tam Rzeczpospolitą, takie gazety, więc tak, tak.
No. Pani poseł?
Ja chciałam być celnikiem, bo mój tata był kierowcą transportu takiego na samochodach ciężarowych i dużo z nim podróżowałam po Europie i podobała mi się bardzo ta praca, więc myślałam, że będę celnikiem.
A pan senator, to kim chciał
być? Moje dzieciństwo to późne lata 60. i początek 70. Ja chciałem być jak większość chyba dzieci, chłopców, strażakiem, ale gdy już miałem 15 lat, postanowiłem, że będę kierowcą tira i że będę jeździć po świecie
takiej
smutnej rzeczywistości perlowskiej, że będę kierowcą dużego tira.
Bo po prostu, że jakby prowadzić samochód, nie?
No i jeszcze za granicą.
Bo jeżdżenie samochodem to jest samo w sobie fajne, a jeszcze, że ktoś za to będzie mi płacił za źródło utrzymania.
Ale skończyło się tak, że zostaliście politykami i chciałabym, żebyście posłuchali, co dzieci o was myślą i co myślą w ogóle o polityce.
Nie. Na pewno nie chciałabym zostać politykiem, ponieważ większość ludzi nie lubi polityków i polityka też jest bardzo trudna, jest w niej dużo negatywnych emocji. Polityka też jest dosyć stresująca. Dlatego nie, po prostu nie.
Nie, nie wiem, moim zdaniem to nie jest jakieś bardzo ciekawe. Nie chciałabym, po prostu nie.
Nie ma opcji, ja już mam inny plan na życie.
Nie, dlatego że politycy są popularni, a taka popularność jest taka dziwna. Jedni myślą o ten źle myśli, drudzy myślą o ten dobrze myśli. No i masz wrogów, nieważne co byś powiedział. Nawet jakbyś powiedział, o wszystkim dam 100 zł, to na pewno się znajdą ci, którzy by powiedzieli, na pewno to jest jakieś kłamstwo i po prostu byś miał bardzo wielu wrogów.
Nigdy w życiu. No bo nie. No bo to jest nudne.
No widzicie? To jest nudne i nieciekawe. I co wy na to?
No ja tak naprawdę nigdy nie myślałam o tym, że zostanę politykiem. To się zrodziło dopiero kilka lat temu. Mam to szczęście, że jak wracam do domu i moje córki przyprowadzają koleżanki, to mimo tego, że te koleżanki wiedzą, kim jestem, to i tak mnie bardzo lubią i cenią moją pomidorową, bądź też rosół. I to jest chyba najważniejsze, żeby nadal te kontakty, zwłaszcza z tym najmłodszym społeczeństwem, utrzymywać.
A posła Horały dzieci to się chwalą czy wstydzą?
Ani nie chwalą, ani nie wstydzą. Wydaje mi się, że mają jakieś takie do tego naturalne podejście. W miarę nadajemy na tych samych falach, również jeżeli chodzi o poglądy, więc tu jakichś zgrzytów nie ma. Ja też zresztą, pomimo że od dziecka się interesowałem polityką, to nie zakładałem, że będę zawodowym politykiem. Raczej to traktowałem jako jakieś takie hobby, pasje, z którym trzeba się realnie liczyć, że nigdy zajęciem się nie stanie. Natomiast moje córki, teraz to już trochę inaczej, bo moja najstarsza córka to maturę zdaje w tym roku, więc już tak poważnie wybiera sobie drogę życiową.
Że można by powiedzieć, że zdała już maturę. Albo zdawała.
Chyba zdała. No na razie znamy tylko wyniki ustnej, ale z polskiego 100%, z angielskiego 97%, więc zakładam, że pisemne nie będą jakoś strasznie odbiegały. Ale zamierza pójść na politechnikę, na takie kierunki. Tam energetyka, mechatronika, elektronika, telekomunikacja.
Nic wspólnego z polityką.
I córki jeszcze te parę lat temu pytane, to kim chcesz zostać? Dwie najstarsze, bo ja mam dwie takie już licealistki końcowe, a najmłodszą w przedszkolu. To dwie starsze mówiły, nie wiem, ale na pewno nie politykiem i nie nauczycielką, bo moja żona jest nauczycielką. Nie? To...
Ja w polityce jestem 50 lat. Mhm. I chyba na politykę byłem skazany. Po pierwszym aresztowaniu, a to był 78
chyba w ogóle
rok.
Tak rodzinnie u was.
Tak, byłem 18-latkiem świeżo upieczonym i zostałem aresztowany za to, że zachęcałem ulotkami do wzięcia udziału. Teraz można się z tego śmiać, wtedy się szło do więzienia. Za zaproszenie na mszę świętą z okazji 60. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jako taki młody chłopak trafiłem do aresztu i już wiedziałem, że z tym systemem, który uderza w godność ludzką, w prawa człowieka, w waszą wolność. Trzeba walczyć. I tak dopóki trzeba było, to była walka, a potem od roku 89-90 raczej budowa. Ale mam świadomość, że politycy powinni się wsłuchiwać również w głos tych dzieci, które były na początku programu bohaterami tych wypowiedzi.
Tak, i tych młodszych, i tych trochę starszych, ale to potem, a propos wyborów, bo to potem są jakieś wybory, a wybory mamy w przyszłym roku. Ale właśnie przejdźmy do tej polityki, która, no chyba się muszę nie zgodzić z dziećmi, że ona jest nudna, bo to tego się chyba akurat powiedzieć nie da. No to zacznijmy od ustawy metropolitalnej. Jeden z kolegów akurat na profilu Jarosława Wałęsy przeczytałam lista wstydu. Lista wstydu PiS, tam jest też Marcin Horała, jest z Konfederacji poseł Szymański, jest poseł Mrówczyński, Arciszewska, Selim Płażyński, ponieważ wszyscy wy głosowaliście przeciwko ustawie metropolitalnej, o której mówimy, nie wiem, już lat 20 i która była w dużej części oczekiwana. Wstyd panu, panie pośle, że głosował pan przeciwko ustawie metropolitalnej?
Nie, no ja już absolutnie, nawet szczerze mówiąc, nie mam stosunku emocjonalnego do tego rodzaju tanich zagrywek. Tak jak mówiliśmy w pierwszym czytaniu ustawy, generalnie dobrze by było, żeby jakaś forma ustawy metropolitalnej przeszła i byliśmy otwarci na poparcie jej, no ale jeżeli byłaby to jakaś wspólna praca, no tymczasem właściwie wszystkie nasze uwagi, wszystkie poprawki zostały odrzucone.
A co takiego jest tam nie do zaakceptowania?
No więc tak, nie do zaakceptowania, no jest wiele wad i problemów. Po pierwsze, chcieliśmy, żeby była gwarancja, że nie więcej niż pewien budżet będzie przeznaczany na takie rzeczy jak administracja, promocja i tak dalej, bo też doświadczenia Metropolii Górnośląskiej są takie, że no jakby w pierwszym rzucie powstało wiele nowych miejsc pracy, powstał urząd, dużo pieniędzy na promocję tych lokalnych elit, a jakby z innymi aspektami to tak powoli, powoli się rozkręcało. To po pierwsze. Po drugie, żeby był fundusz wyrównawczy, który będzie automatycznie przekierowywał część tych środków na te jednostki będące członkami metropolii, które mają dochody wyraźnie poniżej średniej. Bo tym problemem, który mamy z metropolią, również żeby jej bronić, metropolii trójmiejskiej, wobec innych części kraju, no jest taki. Oni mówią, no słuchajcie, no Trójmiasto i tak jest bardzo bogate jak na skalę kraju, tak? Mamy w Polsce potężne, ogromne tereny, gdzie dochody są na poziomie połowy, jednej trzeciej, gdzie samorządy mają możliwości nieporównywalne z Gdańskiem, Gdynią, Sopotem, a wy jeszcze chcecie, żeby jakieś dodatkowe udziały w podatkach, jakieś dodatkowe pieniądze.
No ale przecież
metropolia
to nie jest tylko Trójmiasto.
No i właśnie, no więc stąd nasza propozycja takiego mechanizmu, który by gwarantował, że w ramach metropolii przynajmniej jakaś tam, do dyskusji jaka, ale jakaś część będzie na pewno kierowana właśnie na to podciąganie tyłów na w te jednostki, które są dużo, dużo biedniejsze od tej ścisłego Trójmiasta, skądinąd bardzo bogatego. No jest też kwestia Elbląga, która jest bardzo dużym problemem już takim formalno-prawnym, to znaczy do metropolii ma należeć jednostka, która nie należy do województwa, a na przykład, co rodzi cały szereg problemów, bo na przykład spowoduje to, że do niektórych aktów prawnych samorządowych organem nadzoru i organem odwoławczym będzie wojewoda pomorski albo Regionalna Izba Obrachunkowa Pomorska, a do innych dotyczących tej samej jednostki wojewoda warmińsko-mazurski i rio-mazurskie i nie wiadomo właściwie, po jakim kluczu przy każdym
ustawę?
Będzie ten. Więc niech sobie Elbląg będzie stowarzyszony z metropolią, niech ma możliwość wchodzenia do konkretnych projektów, ale wtedy jest umowa tworząca wspólny projekt i ona jasno te rzeczy definiuje. Natomiast no, przełamanie logiki podziału terytorialnego wojewódzkiego nawet w Polsce jest ryzykowne. I jeszcze szereg innych drobnych zmian, no więc jak ktoś nie chce współpracować, to nie chce.
Pani poseł, dlaczego nie udało wam się dogadać? Bo w ten sposób ten projekt właściwie zostaje pogrzebany.
Znaczy, mam nadzieję, że on nie jest pogrzebany, że on jeszcze przejdzie w Senacie.
Że Marcin Horała przekona prezydenta, żeby podpisał?
Że pan prezydent, być może stosowne poprawki jeszcze wejdą w Senacie. My jako Polska 2050 także postulowaliśmy o to, żeby tam był taki komitet społeczny jako ciało doradcze dla tej metropolii. Ta poprawka też nie uzyskała większości. Tak naprawdę pamiętajmy, że ten cały proces legislacyjny się toczy. Po pierwsze chciałabym podkreślić, że sama ustawa metropolitalna też miała bardzo duże wsparcie naszych naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, więc to nie jest tak, że jakikolwiek gremium polityczne polityczne tylko i wyłącznie nad nią pracowało, tylko że naprawdę te 61 zmobilizowanych naszych pomorskich samorządowców i samorządów całych bardzo mocno się w to zaangażowało, Uniwersytet Gdański i inne uniwersytety, a proces legislacyjny wygląda tak, że owszem, najważniejsze ramy wywodzą się z rządu, później to możemy dookreślić w Sejmie, poprawić coś w Senacie, no i liczymy wtedy na podpis prezydenta i wiem, że rozmowy z panem prezydentem się toczą, więc ja jestem dobrej myśli, ale myślę także, że jednak ta ustawa wróci z Senatu do Sejmu.
Panie senatorze, bo z tego, co mówi Marcin Horała, to chyba nie są argumenty, których nie można byłoby przeskoczyć.
Dopóki trwa proces legislacyjny, to oczywiście nie można odrzucać propozycji zmian ustawy,
w Sejmie nie zostały przyjęte.
Tak. Wyszła z Sejmu.
Jedna zmiana jest w pozytywnym kierunku, tu trzeba przyznać, bo pierwotnie miało być głosowanie tylko liczbą mieszkańców, co by spowodowało, że Gdańsk z Gdynią, jak dobierą sobie jeszcze z 2-3 gminy, to przegłosują 60 innych. Mhm. My proponowaliśmy podwójną większość, czyli połowa jednostek i połowa mieszkańców, a jest bodajże połowa mieszkańców i 40% jednostek, czyli no może nie idealnie, ale to trzeba powiedzieć w dobrym kierunku.
Tak, no bez wątpienia metropolia jest przedsięwzięciem o charakterze unikalnym. Mamy w Polsce tylko jedną Śląsko-Zagłębieską i uczymy się wszyscy, jak zorganizować ten podmiot, aby jak najlepiej służył mieszkańcom. Metropolia jest okej. To jest nie tylko hasło wynikające z od wielu lat trwającego festiwalu, zresztą prezentowanego na falach Radia Gdańsk, bo współpraca metropolitalna na Pomorzu trwa już kilkanaście lat. W różnych obszarach współpraca trwa i ustawa jest właściwie usankcjonowaniem woli kilkudziesięciu, no w przypadku ustawy 61 podmiotów, które chcą tworzyć metropolię, bo i jeszcze jedna ważna rzecz. Tylko kondubacja śląska i pomorska spełnia cechy takiej metropolii policentrycznej, czyli nie skupionej wokół jednego miasta. Ma to kapitalne znaczenie, tylko wokół kilku centrów. To nie jest podporządkowanie gmin wiejskich czy powiatów Gdańskowi czy Gdyni, tylko tymi ośrodkami stają się już dzisiaj istniejące lokalne ośrodki. To jest bardzo ważna uwaga. XXI wiek wymaga nowych rozwiązań, które stwarzają praktyczne i prawne ramy dla funkcjonowania metropolii. XXI wiek to jest wiek metropolii, dalszej urbanizacji i narzędzi, które pozwalają tym wielkim metropoliom, które się po prostu siłą rzeczy, tak jak Pomorska, rozwijają, dać narzędzia do lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców. To dotyczy przecież naszych zwykłych ludzkich spraw. Transportu, kwestii związanych z gospodarką komunalną, ochroną środowiska, planowaniem przestrzennym, które przecież powoduje, że nasz krajobraz i ten architektoniczny i kulturowy no jest w takim stanie, że chcielibyśmy nad tym jednak popracować. I ustawa da narzędzia również do planowania takiego rozwoju w kategoriach makro.
Pani sformułuję pośle, to prowokacyjnie, cofnie w niektórych obszarach zbyt daleko posuniętą decentralizację.
Panie pośle, ale pańskie środowisko polityczne jest właściwie z założenia chyba przeciwne tworzeniu takiego specjalnego prawa do metropolii. To pierwsze podejście z ustawą metropolitalną, byście też byli przeciwko.
Znaczy, nie jest z założenia przeciwne, natomiast faktycznie my szczególnie zwracamy uwagę na te kwestie, że zazwyczaj te obszary metropolitalne w skali całego kraju, no i tak są 2-3 razy bogatsze niż reszta. I to jest pewien dylemat, że w sytuacji, gdy mamy ograniczone zasoby, a niektóre z tych propozycji metropolitalnych, to się właściwie sprowadzały de facto do jednego, to znaczy większy udział w podatku, tak? Jakby przekierowanie większych pieniędzy na te właśnie metropolie. No to wtedy nie, bo ten model taki, z którego Platforma się wycofała, przynajmniej werbalnie, ale kiedyś sformułował Michał Boni, polaryzacyjno-dyfuzyjny, to znaczy, że inwestujemy w te bieguny wzrostu, które i tak dobrze sobie radzą, a potem one mogą jakby przez tą dyfuzję się rozlewać tym dobrobytem, wzrostem na inne części. No w tych modelach zazwyczaj wychodzi połowa dobrze, czyli polaryzacja, czyli lokomotywa odczepia wagoniki i odjeżdża. I na koniec model zrównoważonego rozwoju, model zachodnioeuropejski, uważamy, jest lepszy i lepiej wszystkim, również w tych metropoliach lepiej służy, bo jeżeli z małej miejscowości ta tak zwana prowincja jest doinwestowana, to tam ludzie też mają pieniądze, są klientami firm z tych metropolii, są wyedukowanymi, mającymi szanse życiowe przyszłymi pracownikami, klientami, kooperantami i w sumie na koniec dnia wszyscy na tym zyskamy, żeby właśnie ta lokomotywa tak nie odczepiła tych wagoników i nie odjechała.
Ale myślę, że ważna jest uwaga, że metropolia nie zastępuje województwa samorządowego. No, nadal istnieje organ administracji publicznej.
Choć trzeba przyznać, że akurat w ustawie metropolitalnej prawie, że zupełnie ten stabel jest pominięty, nie jest włączony w metropolię. I tam radni wojewódcy mają
samorząd województwa, który odpowiada za rozwój całego regionu, całego województwa. Metropolia skupia się na wybranych aspektach życia administracyjnego i gospodarczego i ona jest sankcjonowaniem naturalnego procesu. Tak, jest naturalny proces, że mieszkańcy gmin ościennych dążą i w naturalny sposób chcą mieć wyższy standard opieki medycznej, lepsze studia na wyższym poziomie naukę, na poziomie średnim. Ważne jest, żeby te aspiracje uwzględniać i stworzyć warunki mieszkańcom tych mniejszych środowisk, aby mogli partycypować w tym, co daje mieszkańcom dużych środowisk, dużych miast potencjał rozwojowy.
Też przełamać pewien błąd reformy samorządowej, czy negatywny jej aspekt, bo zobaczcie państwo, w wyniku reformy z 97 roku jest tak. Im większy ośrodek miejski, a więc bardziej oddziałujący na otoczenie ze swojej natury, tym bardziej w podziale administracyjnym jest wydzielony od tego otoczenia. Najmniejsze miasto jest częścią gminy miejsko-wiejskiej i na poziomie gminy jest ze swoim otoczeniem. Większe miasto jest stolicą powiatu i na poziomie władz powiatu się koordynuje. A największe miasto jest miastem na prawach powiatu i dopiero na poziomie wojewódzkim ma jakiś szczebel wspólny ze swoim otoczeniem, z którym ma najwięcej interakcji. I teraz te jednostki są w dylemacie więźnia, bo nawet jak na przykład miasto racjonalnie gospodaruje przestrzennie, to w oczywistym interesie gminy podmiejskiej jest zabudowa łanowa, deweloperska, będą mieli mieszkańców, będą mieli udziały w podatkach, a jednocześnie ci mieszkańcy będą obciążać infrastrukturę, usługi społeczne i tak dalej w mieście, a nie w jednostce.
Metropolia ma, rozumiem, mieć narzędzia, które dokładnie będą tym zjawiskom przeciwdziałać. No dobrze, nie zawsze jesteście... są korzystne oczywiście dla szczególnie małych środowisk.
Koalicji rządzącej. Czy jesteście gotowi na porażkę? No bo z jednej strony środowisko Prawa i Sprawiedliwości, ale też Konfederacja. Oni zagłosowali przeciwko. Mają dosyć duży wpływ na prezydenta Karola Nawrockiego. Co może sugerować, że Karol Nawrocki może zawetować tę ustawę. I nie będzie tej ustawy, o którą no, wasze środowiska jakby walczą od lat. I trochę para pójdzie w gwizdek.
To jest pytanie, czy nie politycy, tylko czy mieszkańcy zaakceptują kolejne weto, które przecież będzie ograniczać ich możliwości i ich potencjał, i ich szanse rozwojowe, a nie polityków. Politycy są oczywiście tutaj przedstawicielami lokalnych społeczności. Myślę, że na Pomorzu akceptacja dla metropolii jest ogromna, bo praktyka codziennego życia gdańszczan, mieszkańców Gdyni czy Kosakowa polega na tym, że się przemieszczają na przykład, że pracują w jednym miejscu, w innym się uczą, a jeszcze w trzecim żyją. I ujednolicanie pewnych mechanizmów, ułatwienie w komunikacji, w podejmowaniu decyzji o wyborze miejsca do nauki, studiowania, leczenia, no ma dla nich praktyczne, codzienne znaczenie.
Pani poseł? Ja też chciałam podkreślić, że z tego, co zauważyłam, ten ostatni miesiąc działań w parlamencie, oczywiście my jako posłowie zabieraliśmy głos, uczestniczyliśmy w pracach komisji, ale staraliśmy się jak najbardziej merytorycznie, a nie politycznie podchodzić do tej ustawy. Właśnie ze względu na szacunek dla naszych mieszkańców tutaj Pomorza.
Tak, tylko ja pytam o przewidywany efekt.
No i właśnie w związku z tym, że my jako politycy staramy się jak najbardziej z tego wycofać, właśnie nie eskalować jakichkolwiek polaryzacyjnych kwestii dotyczących tej ustawy. Liczymy na to, że pan prezydent się wsłucha w głos mieszkańców, właśnie tych samorządowców, którzy wywodzą się z różnych stron sceny również politycznej. Dokładnie, również z prawicy. I jak najbardziej będzie w stanie po prostu spojrzeć na tą ustawę nie jako to, że ona się wywodzi ze środowiska koalicji 15 października, tylko że ona jest od 20 lat wyczekiwana i że samorządy już i tak starają się jak najbardziej w tej metropolii funkcjonować, tylko potrzebują usankcjonowania prawnego do tego.
No to się temu przyjrzymy, to właściwie będzie chyba
krótki. Mogę jeszcze jedno zdanie, bo mam pewną insajderską wiedzę, to znaczy przedstawiciele Komitetu Inicjatywnego spotkali się z panem ministrem Boguckim w KPRP.
I?
I pan minister przedstawił stanowisko, że pan prezydent jest otwarty na podpis pod tą ustawą. Prosi o uwzględnienie 4 czy 5 punktów. No to na razie z tych 4 czy 5 punktów uwzględniono w 80% jeden z nich. Więc trochę tak niepolaryzacyjnie, no to jakby trzeba też tak myśleć. Natomiast jeżeli pan prezydent by spytał się mnie o opinię, oczywiście decyzja jest pana prezydenta, to ja bym doradzał, żeby no w sytuacji, gdyby nadal większość z tych punktów była nieuwzględniona, no to sorry, to taki wybór jest wnioskodawców, ale żeby nie zostawiać tego od tak, tylko żeby prezydent wtedy zgłosił swój projekt ustawy metropolitalnej uwzględniający te uwagi.
I wpadnie do zamrażarki.
A to już decyzja pana marszałka Czarzastego.
I mamy taką rzeczywistość, jaką mamy od co najmniej roku. A, od roku, bo nie, właściwie wybory były, no i to może od niecałego roku, bo prezydent...
Właściwie idealnie prawie rocznicę.
Tak, dokładnie. No dobrze, no właśnie, jest taka kolejna ustawa, czyli ta ustawa, o której się dużo mówi, o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, i tej ustawy też nie będzie, panie senatorze. Bo no, już na tym etapie tak, wiemy, że prezydent tak, nie zaakceptuje.
Tak, prezydent zapowiedział, że zawetuje ustawę.
O. I znowu niespełniona obietnica wyborcza.
Pana prezydenta. Który mówił, że w sprawach dotyczących kwestii majątkowych warto, tłumacząc swój związek z panem Jerzym i kawalerką, mówił, że kwestie majątkowe między osobami bliskimi powinny zostać rozwiązane. Tak, powinny zostać rozwiązane, bo w Polsce żyje według danych statystycznych ogólnie dostępnych 900 tysięcy par, które nie są małżeństwami i żyją w związkach. Czy tym osobom nie należy się, tak jak innym obywatelom, opieka prawna w zakresie ich podstawowych potrzeb życiowych? Oczywiście, że należy się. Rodzi się w związkach niemałżeńskich kilkadziesiąt tysięcy dzieci. 25-30% dzieci rodzi się poza związkami małżeńskimi.
Ta ustawa zaproponowana przez was tego nie rozwiązuje,
te rodziny,
akurat kwestii dzieci.
Czy te związki nie wymagają opieki państwa? Wymagają. I dziwię się, że pan prezydent zamiast wsłuchać się w debatę, przecież ta ustawa, chociaż nie powinna, bo nie ma takiego obowiązku, ten projekt ustawy był konsultowany z panem prezydentem, czy z jego środowiskiem. Pani minister Kotula i przedstawicielka PSL-u, pani posłanka Pacławska, uzgadniały część zapisu z kancelarią prezydenta. Ale mimo tego prezydent zapowiada weto. No, takie weto, w taki już chyba 30 któreś z kolei po pierwszym roku rządzenia, strach się bać, co będzie po kilku latach rządzenia, rekord świata na pewno będzie pobity w wetowaniu. W tym przypadku uderza w godność i prawa człowieka setek tysięcy polskich obywateli.
Ale pan poseł Choroba ma na to inny punkt widzenia, prawda?
Zgadła
tu,
pani
godności, tu tej godności nie widać, prawda?
Inaczej. Po pierwsze, jedna uwaga. Tak, pan prezydent zawetował 30 kilka ustaw. To jest zdecydowaną mniejszość ustaw, które wysłał mu parlament. Z kolei z ustaw, które pan prezydent wysłał do parlamentu, 20, przyjęta została jedna, a 19, czyli 95% zostało zablokowanych. Więc w tej relacji to nie pan prezydent jest głównym blokującym. To miejmy tego świadomość. Jeżeli chodzi o tę ustawę, to tak, te rozmowy się toczą. To akurat pan minister Paweł Szefernaker toczy te rozmowy w wyniku kancelarii prezydenta.
No już właściwie powiedział, jak będzie.
No bo... Oczywiście konsultacje czasem się kończą tak, że obydwie strony przedstawią swoje stanowisko i stwierdzą, że no niestety, prawda, nie dogadamy się. No, mój punkt graniczny ustępstw jest tutaj, mój punkt graniczny ustępstw jest tutaj i te punkty się ze sobą nie spotykają. Pan prezydent mówi bardzo wyraźnie, że wszędzie tam, gdzie chodzi o ułatwienie życia ludziom, czyli łatwiejsze zrobienie czegoś, co już teraz jest możliwe, tylko wymaga pewnych oddzielnych, skomplikowanych czynności prawnych, tu oświadczenie woli, tu umowa, tu pełnomocnictwo notarialne. Możemy pomyśleć nad nową formą pełnomocnictwa generalnego, tak to nazwijmy, albo nową formą umowy cywilnoprawnej, które dowolne dwie osoby, ze sobą niespokrewnione, babcia z wnuczką, która się nią opiekuje, czy osoby pozostające w związku nieformalnym mogłyby zawrzeć, żeby po prostu mieć mniej roboty. I tą jedną umową już na przykład dana osoba by jedna, to by był
a
i testament.
A czy pan się rozwija, widzę, w tych rozwiązaniach teraz? Nie, babcia czemu? Z wnuczką i tak dalej?
No tak, no bo żeby na przykład testament, dostęp do informacji.
Ale dwóch mężczyzn to nie.
Kto?
A dwóch mężczyzn w związku
też, oczywiście,
to
oczywiście, proszę bardzo. Natomiast granica jest tam, gdzie wchodzimy w obszar pewnych specyficznych przywilejów, szczególnych przywilejów, które w Polsce przydane są małżeństwu definiowanemu jako związek kobiety i mężczyzny.
To co jest nie do zaakceptowania? Nie wiem, wspólne opodatkowanie?
Na przykład,
o co chodzi?
Tak, to jest przywilej podatkowy, który przydaliśmy rodzinie po to, żeby rodzina miała wyraźnie lepiej niż wszelkie inne formy organizacji życia, których nie zakazujemy, nie zabraniamy, nie potępiamy, ale uważamy, tak się przyjęło przez setki lat ewolucji ludzkości, że ta specyficzna forma no, jest szczególnie trwała i stabilna, wiąże się to ze szczególnymi obowiązkami, to Panie za tymi pośle, obowiązkami idą te przywileje.
Ale kto na tym straci, że osoba, że taki związek, tak? Czyli dwóch mężczyzn lub dwie kobiety będą się razem rozliczać podatkowo. Kto na tym straci?
No, po pierwsze budżet państwa, bo oczywiście wtedy mniej wpłynie z podatków, czyli my wszyscy.
A wie pan, do czego sprowadzamy tę dyskusję?
Ale tak? Po drugie, no, tak jak mówię, chodzi o to, że ponieważ rodzina oparta na małżeństwie wiąże się z całym szeregiem specyficznych obowiązków, zwłaszcza chroniących osoby słabsze, przede wszystkim dzieci i zazwyczaj kobiety, że taki związek dużo trudniej rozwiązać, że jak się go rozwiąże, to potem się jednak się ma pewne zobowiązania, no to w związku z tym, za tymi obowiązkami idą te przywileje, a nie bez tych obowiązków. To jest po pierwsze, ale jest też druga rzecz. To znaczy doświadczenie państw zachodnich, gdzie tego rodzaju rozwiązania, bo one same w sobie nie są jakieś straszne i to również ja jako konserwatysta, gdybym miał stuprocentową pewność, że to będzie tak i nic więcej, byłbym w stanie to zaakceptować, ale doskonale wiemy, że to działa, że to działa metodą nogi w drzwiach, że za chwilę będzie wniosek do TSUE, że uwaga, mamy w Polsce dwa różne rodzaje związków, małżeństwo i ten związek partnerski de facto, w tym fałszywie nazywany osobą najbliższą, bo nie o to chodzi w statusie osoby najbliższej. I uwaga, jeden z nich jest dyskryminowany, bo nie może adoptować dzieci na przykład, nie może tego, nie może tamtego i za chwilę już poza decyzją polskiego wyborcy dalsze przyznawanie dalszych, no, na przykład w przypadku adopcji dzieci dla związków homoseksualnych, no to przepraszam, ale jestem przeciw po prostu i będę. I większość Polaków też jest.
Pani poseł.
To jest ustawa godnościowa. Bardzo długo czekaliśmy na to. Ona nikomu niczego nie odbiera. Ona tylko i wyłącznie stara się sankcjonować to, co obecnie i tak już funkcjonuje. Czyli znowu mamy pary, które mieszkają razem pod wspólnym dachem, ale w chwili kryzysu ktoś trafia do szpitala. Druga osoba nie może dowiedzieć się o stanie jej zdrowia.
No ale tu wydaje się, że ta kwestia jest niekontrowersyjna. Tak, to zresztą pan minister Szefernaker to powtarza.
Udzielić pełnomocnictwa do czynności w swoim imieniu, a tak, żeby no powiedzmy było mniej z tym zachodem, z tym udziałem.
No tak, ale w momencie, kiedy tej osobie no, już się pogorszy i niestety odejdzie z tego świata, no to druga osoba nie może tak naprawdę odziedziczyć na przykład jej mieszkania bez płacenia podatku za spadek, który będzie z tego
No bo zniesienie podatku spadkowego jest właśnie przywilejem przynależnym rodzinie. Plus, przepraszam, tylko druga rzecz. Jeszcze w prawie spadkowym jest przyjęta ochrona innych spadkobierców i tej takiej rodziny rodzonej, która w przypadku dziedziczenia testamentowego jest większa, a w przypadku, jeżeli zmieniamy to na dziedziczenie ustawowe, no to na przykład tam rodzeństwo, czy rodzice, czy inni już byliby bardziej pozbawieni praw do tego
spadku. Tak, tylko dość często w takich związkach homoseksualnych, ale nie tylko, jest tak, że niestety jeszcze nasze społeczeństwo nie akceptuje tego w 100% i z rodziną to najlepiej wychodzi się na obrazku, na zdjęciu, a nie w takich normalnych relacjach i rodzina się nie wybiera, a jednak tutaj tego partnera, no mamy wolność osobistą i możemy sobie wybrać. Tak naprawdę ze strony Prawa i Sprawiedliwości to jest istna hipokryzja nie popierać tego projektu ustawy ze względu na to, że cały czas słyszymy, ile tam jest rozwodów, nowych związków małżeńskich i tak naprawdę wszyscy to stosunkowo akceptują, tolerują, tak. Ale też Prawo i Sprawiedliwość nie pozwala właśnie tego spokoju, tej miłości, tego bezpieczeństwa w codziennych obowiązkach doświadczać osobom także heteroseksualnym, które po prostu nie chcą zawierać związku małżeńskiego, a żyją pod jednym dachem i chcą właśnie tak
można doświadczać
żyć.
Miłości, spokoju i bez kwitka. No. Czemu koniecznie chcemy formalizować
małżeństwo
związki
Małżeństwo rozumiane jako ktoś związek tak kobiety i mężczyzny jest i pozostanie pod ochroną życia, konstytucji
tak
i prawa.
Tak jak w konstytucji jest napisane.
Ale rolą władzy publicznej i prezydenta Rzeczpospolitej, rządu i parlamentu jest rozwiązywanie problemów Polaków, a w Polsce żyją miliony ludzi, które żyją w związkach nieformalnych, niemałżeńskich i oczekują, że władza powołana do tego, żeby rozwiązywać sprawy Polaków, zaproponuje im rozwiązanie, które ureguluje ich kwestie życiowe.
No więc zaproponowali.
Sejm to zrobił, prezydent zamierza to zawetować.
I to wystarczy?
No więc nie wystarczy. Ta sprawa jest brzemienna w skutkach. Ona dotyczy naprawdę szerokich gremiów społecznych. weto do tej ustawy spowoduje jeszcze większą progresywność tych, którzy będą projektowali te rozwiązania, bo będzie jeszcze większa presja. Ta sprawa nie będzie zamieciona pod dywan, bo ona dotyczy zbyt dużej grupy ludzi. I z pragmatycznego punktu widzenia taka propozycja, jaka wyszła z Sejmu, nie progresywna, tylko taka oszczędna, niektórzy nazywają ją konserwatywną, powinna być przyjęta, bo to jest minimum, które zapewnia osobom potrzebującym godziwe życie, godne życie i rozwiązywanie ich życiowych problemów.
A rozumiem, że w praktyce najprawdopodobniejszy scenariusz jest taki, że prezydent zawetuje tę ustawę, tak ja podejrzewam, nie będzie tej ustawy, będziemy mieć to, co jest, czyli prawdopodobnie...
Czy jest duża szansa na projekt prezydencki w tej sprawie też.
Okej, okay, no ale to w praktyce Sejm tego nie będzie rozpatrywał, tak jak większość dotychczas. Czyli zrobi się taka turystyka za granicę, bo myślę, że coraz więcej osób zachęconych tym, co się dotychczas zdarzyło, będzie wyjeżdżało za granicę. Jeśli chcą zarejestrować te związki, będą wracać, będą się zgłaszać o transkrypcję. Póki co te związki będą transkrybowane i nawet jeszcze prawdopodobnie, nie wiem, no co najmniej ZUS będzie dziś honorował. Ale przy zmianie władzy, jak słyszę, już nie będzie honorował. Ale to tym parom ma, rozumiem, wystarczyć. Tak? I to będzie takie rozwiązanie godnościowe, tak?
No nie, tak
taki
naprawdę
jest scenariusz najbardziej realny?
To nigdy nie jest rozwiązanie godnościowe, że polski obywatel musi wyjeżdżać za granicę, żeby upominać się o swoje podstawowe prawa.
Kieruje sprawę do TSUE, to w jakimś sensie tak to jest. Że...
Jesteśmy w jednolitym obszarze prawnym i polscy obywatele mają prawo korzystać z tych przywilejów i prawnych rozwiązań, które w Polsce są niedopuszczalne, a które Unia Europejska traktuje jako cywilizacyjne.
Trochę,
więc
tak jesteśmy,
transkrypcja jest obejściem w istocie tych przepisów, których w Polsce nie ma. One nie obowiązują.
Już na tyle trzeba wyjść naprzeciw. Pamiętam referendum akcesyjne, kiedy aby rozwiać obawy przeciwnych osób wtedy przystąpieniu do Unii, zwolennicy mówili tak: Unia to jest wspólnota gospodarcza, rozwojowa, celna, absolutnie nie ingeruje w sprawy światopoglądowe. W sprawach światopoglądowych to zawsze polski wyborca, wybierając Sejm, wybierając prezydenta, będzie decydował. A nagle się okazuje, że nie do końca, że jednak coś tam nam narzuca w tych sprawach światopoglądowych.
Bo Unia Europejska stawia cel, nie sugerując, czy nie nakazując konkretnych rozwiązań. To jest decyzją parlamentów narodowych, jak tą kwestię rozwiązują. A my w ogóle nie rozwiązujemy. Na tym polega.
Panie pośle, ale gdyby wsłuchać się w głos Polaków, znaczy to, o co się ich pyta w sondażach, bo innych głosów nie mamy, to powinno się zaakceptować i wprowadzić związki.
Jak również na przykład wprowadzić karę śmierci za morderstwo. Też większość Polaków to popiera. No tak.
Tą drogą?
Nie, no
tak, chyba
jest fakt.
Jest różnica pomiędzy popieraniem kary śmierci, a tego, żeby usankcjonować
bo
związki.
My, tu się wcielam nie w siebie, bo my, elita, wiemy, że kara śmierci jest niesłuszna, a związki są słuszne.
A pan jest zwolennikiem kary śmierci?
Więc w pewnym dyskursie dialektycznym...
Skoro nie jest pan w tej elicie,
posłużymy się tymi sondażami tam, gdzie nam pasuje, a nie posłużymy się tam,
gdzie
nie pasuje.
A poseł Horała jest zwolennikiem kary śmierci, wykonywania?
Mam pod tym względem poważne wątpliwości, ale myślę, że gdybym miał wybierać, to tak, za szczególnie okrutne morderstwo oraz za zdradę stanu, na przykład w warunkach wojennych, tak.
Nie wiem.
No czyli gdzieś tam na horyzoncie polexit, no bo jak się kwestionuje podstawowe wartości
to też,
Unii Europejskiej.
W którym traktacie Unii Europejskiej to jest?
Są prawa do...
Nie ma.
No nie ma.
Są, no jest traktat o Unii Europejskiej, traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. To jest, zasada przydania z artykułu 4, która mówi, że żaden organ europejski nie ma kompetencji innej niż twardo mu przyznana traktatowo.
Pamiętam te czasy, kiedy aspirowaliśmy do Unii Europejskiej i w ramach tego pomostu między stanem przejściowym musieliśmy zmienić ustawodawstwo dotyczące wykonywania kary śmierci, a potem orzekania kary śmierci.
Idźmy dalej. Chciałam zapytać was o ocenę tego... nie nudnego właśnie aspektu w polityce, tego zamieszania z jednej strony z pomysłem, żeby odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu, ale też nie uciekając od tego, co zrobił Wołodymyr Zełenski, czyli nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek sił zbrojnych. I co my teraz z tym powinniśmy zrobić, senator Rybicki?
No niestety, wydarzyła się rzecz, która wydarzyć się nie powinna. Prezydent Zełenski na prośbę jednej z najważniejszych jednostek bojowych w Ukrainie, tej, która broniła Kijowa, taka spec jednostka, wyraził zgodę na nadanie jej imienia bohaterów UPA. to oczywiście uderza w naszą wrażliwość historyczną, w naszą pamięć o pomordowanych Polakach, szczególnie na Wołyniu. I myślę, że musimy znaleźć wszyscy w tej sprawie jakąś ścieżkę, która stworzy nadzieję na niepogarszanie stosunków z Ukrainą, bo Ukraina jest broni nie tylko swojego terytorium, swojej niepodległości, swojej suwerenności, ale myślę, że już w dość zgodnej opinii wszystkich państw europejskich polityków broni również podstawowych wartości europejskich.
No dobrze,
naszego bezpieczeństwa.
Ale dostaliśmy tak w jeden policzek, czy nie?
No ja myślę, że ta decyzja wymaga głębokiej refleksji wszystkich sił politycznych w Polsce i nie używania tego pretekstu do tego, żeby nastroje antyukraińskie w Polsce jeszcze bardziej podniecać, bo one są na wysokim poziomie.
Panie senatorze, przecież to jest niemożliwe. Każda taka dyskusja, ale wywołana pewnymi działaniami, prowadzi do nastrojów, do
antyukraińskich. Poza oczywistym oburzeniem, które podkreślam, również dotyka mojej wrażliwości, pamięci historycznej. Zarazem, gdy te emocje lekko opadają, powinniśmy też zastanowić się, jak tych stosunków z Ukrainą bardziej nie napinać i czego oczekiwać od strony ukraińskiej.
No, czego?
Być może
no
właśnie czego? Nie da się prosto naprawić tego błędu, tego głupiego, tej głupiej decyzji, niemądrej decyzji, ale może po stronie ukraińskiej będzie refleksja, jak to oburzenie nasze złagodzić. Bo na końcu jest sytuacja wojenna i polityka wojenna i decyzje, które musimy podejmować w Polsce i w Europie w kontekście wojny i zagrożenia naszego bezpieczeństwa ze wspólnym wrogiem, wrogiem, którym jest Rosja. I to jest wspólny wróg i Polski, i Ukrainy.
Pani poseł?
Zgadzam się tutaj w pełni z panem senatorem.
Ale co prezydent Ukrainy, jak mu odbierzemy Order Orła Białego, to się, nie wiem, zrozumie, jak bardzo nas dotknął i coś się zmieni?
Po pierwsze, kapituła zbiera się 8 czerwca. Rozumiem, że to teoretyczna decyzja, że również wyrażą to stanowisko, by odebrać ten order. Z drugiej strony czeka nas jeszcze kontrasygnata pana premiera Donalda Tuska. Nie wiadomo, co zrobi w tej sprawie. Bo właśnie,
a co powinien zrobić?
Bo właśnie stoimy przed tym największym dylematem dotyczącym właśnie eskalacji tego napięcia, które się w naszym społeczeństwie niestety wzmaga od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o kwestie obywateli Ukrainy w Polsce. To jest bardzo trudna decyzja. Nie wiem, co pan premier zrobi w tym aspekcie. I też mamy ten tydzień do tego, żeby nasze siły dyplomatyczne, bo to też jest bardzo ważny kierunek, podjęły różnorodne działania co do tego, żeby ewentualnie ze strony Ukrainy poszedł jasny sygnał dotyczący...
Ale co, że mieliby nas przepraszać?
Nie wiem. Nie wiem, co zrobią. Czy będą nas przepraszać, czy będą to podtrzymywać, czy być może się wycofają, czy być może wzmogą swoje wysiłki, które i tak już są w kontekście rozliczenia Wołynia i właśnie ekshumacji, które już się toczą od kilkunastu miesięcy. Więc to, co my jako klasa polityczna powinniśmy zrobić i to robimy, to jest jednoznaczne określenie, że to było niewłaściwe zachowanie ze strony prezydenta Zełenskiego. Też musimy pamiętać, że właśnie jesteśmy w tej sytuacji geopolitycznej, która każde zaognianie konfliktu pomiędzy Polską a Ukrainą będzie doprowadzała do tego, że tylko Moskwa będzie się cieszyła, że ono istnieje.
Panie poseł, a co da w konsekwencji odebranie tego orderu Wołodymirowi Zełenskiemu? Jaki będzie z tego skutek? No, dobry, zły, nie wiem.
Okej. Ale wydaje mi się, że to jest źle postawione pytanie, bo tak naprawdę to pytanie powinien sobie zadać Włodymir Żeleński. No tak, jaki będzie skutek z nadania imienia bohaterów UPA jednostarnie?
Tylko, że my mamy trochę mały wpływ na to, tak? Rozmawiamy tutaj o polskiej rzeczywistości.
Pytanie takie, bo ja się zgadzam z tą diagnozą, że jakiekolwiek zaostrzenie stosunków ukraińsko-polskich czy polsko-ukraińskich służy głównie Rosji. Ja się zgadzam z tym, że w interesie Polski jest utrzymanie niepodległej Ukrainy, prawda, broniącej się. To wszystko prawda. Tylko, że jakby Ukraina tego nie dostrzega. przez ostatnie 30 parę lat Polska wykonała od momentu, że była pierwszym państwem, które uznało niepodległość Ukrainy. Popieraliśmy pomarańczową rewolucję. No wszystko popieraliśmy. Przez wiele lat polscy czołowi politycy, w tym na przykład Lech Kaczyński, wstrzymywali się od tego, żeby ludobójstwo na Wołyniu nazwać po imieniu ludobójstwem. I unikaliśmy tego słowa w ogóle w imieniu niezadrażniania stosunku z Ukrainą. Więc można powiedzieć na 100 przyjaznych gestów z naszej strony, ze strony Ukrainy no nie można powiedzieć, że żadnych, bo jakieś tam były, ale powiedzmy na 100 to były 3, a 50 nieprzyjaznych. No i teraz pytanie, jak długo ta świadomość ma spowodować, że do tego, że tak powiem, wspólnego związku, czy partnerskiego, czy jakiegoś innego, międzynarodowego, to ciągle my będziemy tą stroną, która dopłaca, która jest miła, która ustępuje, która rozumie, a druga strona nie rozumie, nie dopłaca i nie jest miła, tylko uważa, że jej się narzy jak psu buda. Bo na koniec dnia Polska potrzebuje Ukrainy, ale Ukraina potrzebuje Polski bardziej. To Ukraina jest zagrożeniem
egzystencjalnym. Czyli jak odbierzemy mu ten order, to wtedy on poczuje, jak to nas
myślę, dotknęło? Myślę, że to jest w ogóle długa droga, bo na przykład ewolucja Władimira Żeleńskiego w tej sprawie jest negatywna. To znaczy on wygrywał w kontrze do Petro Poroszenki, który to Petro Poroszenka opierał swoją bazę wyborczą na zachodniej Ukrainie i właśnie czcił banderę UPA i tak dalej. A Żeleński, jako pochodzący ze wschodniej Ukrainy, miał inną wrażliwość historyczną. Przychodził jako taki bardziej wrażliwy na te sprawy. My cały szereg przyjaznych gestów, rozmów, relacji bezpośrednich i efekt jest taki, że on się przesunął na pozycję bardziej niekorzystną dla Polski.
Prezydent miał wiele narzędzi, żeby zareagować. Dobrze reaguje cała klasa polityczna. Użył takiego rozwiązania. Niektórzy publicyści uważają, że można było znaleźć inne, lepsze, bardziej adekwatne rozwiązania, bo nie ma symetrii między sytuacją...
remont lotniska w Rzeszowie.
Nie ma symetrii między sytuacją wewnątrz Ukrainy, wewnątrz Polski i na zewnątrz również. Nie ma symetrii między sytuacją Ukrainy, która jest śmiertelnie zagrożona egzystencjalnie i Polski, która jest potencjalnie. Tak. To są nie te same...
No tak, tylko przepraszam, tylko jeżeli Ukraina nawet śmiertelnie zagrożona i potrzebująca pomocy z Polski nie jest skłonna do wykonywania przyjaznych gestów wobec nas, to kiedy będzie?
Ale może
Panie
nie
pośle,
potrzebująca
ja nie,
pomocy
ja
z Polski.
Podkreślam, że zgadzam się. Jestem również oburzony decyzją Zełenskiego. Ale decyzja prezydenta Nawrockiego, no też trzeba to powiedzieć, trochę wpisuje się w oczekiwania jego obozu politycznego, ale to prezydent ma prawa, ma swoje poglądy, chociaż nie zgadzam się z tymi poglądami. Natomiast ta decyzja, jeżeli będzie wykonana, ona pozostanie w stosunkach polsko-ukraińskich na zawsze. A przyszłość, jaka nas czeka za miesiąc, za dwa, za pięć lat, nie wiemy, jaka będzie. Wiemy na pewno, że będzie agresywna Rosja, której polityka wobec byłej swojej domeny, czyli państw wschodnich, jest agresywna i mówi o tym, że trzeba zlikwidować przyczyny, dla których Rosja czuje się niestabilnie, czyli członkostwo państw bałtyckich, Polski w NATO. Nam powinno zależeć, żeby z Ukrainą utrzymywać sojusznicze relacje, bo to na końcu Ukraina będzie tym państwem, które być może jako pierwsze ruszy nam z pomocą, albo nie.
Na zgodę, tylko Ukrainie bardziej powinno zależeć. A nie zależy, ewidentnie nie zależy. No i co teraz?
Wiecie co, tylko w tym takiej przepychance politycznej, bardziej godnościowej, mniej godnościowej, czy mu odbierzemy ten, myślę, że mu tam nie ubędzie, jeśli my mu odbierzemy order Orła Białego, to w końcu nie jest ich order. Ja się bardziej obawiam tego, że my w końcu w tym swoim takim wewnątrz polskiej dyskusji w końcu dojdziemy do tego, nie wiem, że może będziemy po prostu wysyłać Ukraińców z powrotem na Ukrainę, bo czy to nie do tego dojdziemy, bo politycy prowadzą swoją grę. Wydaje mi się, że ta gra jest jakby, jak tu siedzimy, dla nas też jasna. Ale gdzieś tam jest tysiące Ukraińców, którzy są naszą rzeczywistością.
Którzy u nas pracują, funkcjonują,
reakcje, szczególnie
podatki
w tym nieszczęsnym internecie, na różne zjawiska i na różnych Ukraińców są coraz gorsze.
Tak, to jest jedna z fundamentalnych spraw, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski i naszą sytuację na styku i z Ukrainą, i z Rosją. A przecież w Polsce działają na skalę przemysłową rosyjskie boty dezinformacyjne, w których interesie jest kłócić Polaków z Ukraińcami.
Ale to nie one
podburzać w Polsce Polaków przeciwko Ukraińcom. To jest bez wątpienia również rosyjska robota i wszyscy, którzy w polityce trochę siedzą, wiedzą, że Rosjanie mają narzędzia i używają również polityków świadomych bądź nieświadomych tego, że są,
nie musieli robić
że
Rosjanie,
są narzędziami panie senatorze. W ręku
Tutaj w tej
ręku
sprawie
Rosji.
Nikt nic nie musiał robić.
Ale mi nie chodzi tutaj o decyzję Zełenskiego, tylko o wzrost, to co pani redaktor powiedziała, wzrost nastrojów antyukraińskich. Powinniśmy raczej z tym walczyć i temu przeciwdziałać. I oczywiście decyzja Zełenskiego w tym nie pomaga. Zgadzam się, nie pomaga.
Ale właśnie te nastroje narosły w sytuacji, gdy cała
narzędzie użyte przez prezydenta zdecydowanie będzie wzmagać te nastroje. Można było w katalogu różnych decyzji dyplomatycznych o charakterze państwowym zastanowić się...
Czy wezwać ambasadora i powiedzieć, co myślimy.
Ale są inne narzędzia w świecie dyplomacji.
Ale historycznie rzecz biorąc, przez ostatnie lata to było tak, że cała praktycznie polska sfera publiczna była bardzo proukraińska i w wymiarze symbolicznym, i w wymiarze gestów, i w wymiarze faktów, tak, pomocy, miliardów, czołgów i tak dalej. Ukraińcy zachowywali się, jak zachowywali, i narastał w społeczeństwie, które to obserwowało, właśnie ten ukraiński resentyment. Nie dlatego, że go politycy podsycali, bo akurat w tej sprawie to politycy poszli z dużym opóźnieniem za społeczeństwem. Tylko dlatego, że społeczeństwo miało wrażenie, że polscy politycy nie stoją w obronie polskiego interesu, nie stoją w obronie polskiej godności. Ukraińcy nas obrażają, poniżają, a my im dalej pomagamy i z takiej pozycji
brońmy
na kolanach.
Polskiej godności.
I przez to jest ten sentyment antyukraiński.
Brońmy polskiej godności. To jest poza debatą, ale bądźmy też mądrzy i pragmatyczni przed szkodą, nie poszkodzi.
Ostatnie zdanie, pani poseł, w tej sprawie i kończymy.
Właśnie, pamiętajmy, że Ukraińcy stali się już w dużej części naszymi współpracownikami, wręcz przyjaciółmi. To oni tutaj od kilku lat pracują, ich dzieci chodzą z nami, z naszymi dziećmi do szkół, do przedszkoli. To nie jest tak, że cały naród ukraiński nie wiedział, co się dzieje wtedy na Wołyniu i tego nie pamięta. To była niefortunna, bardzo zła decyzja prezydenta Zełenskiego. Liczmy na to, że nasza dyplomacja odmieni te relacje i że nie będziemy musieli odbierać orderu Orła Białego.
Dziękuję wam za spotkanie. Wioleta Tomczak, Sławomir Rybicki, Marcin Chorała i do usłyszenia mówi także Agnieszka Michajłow, ale z tej okazji tego Dnia Dziecka życzę wam dobrego dnia.
Wszystkiego dobrego,
wszystkim dzieciom.
Strefa politycznie kontrolowana.